Chwała Bogu, witajcie. 6 grudnia to dzień, kiedy dzieci oczekują prezentów. Jak wam idzie? Drodzy rodzice, babcie, dziadkowie, prezenty już w szafach czy w drodze? Nasze są w drodze. Kiedy dzieci są większe, to łatwiej, bo można zapytać, mają jakieś oczekiwania, ale kiedy dzieci są mniejsze, to nie wiadomo, co kupić, czy się spodoba, czy się będzie bawiło. Pamiętam, jak byłem zaskoczony, kiedy jedno z moich dzieci spośród kilkudziesięciu maskotek miało taką swoją ulubioną, ukochaną, takiego psa z taką dużą głową, z dużymi oczami. Wcale nie był jakiś miękki, nawet guza sobie nabiło te duże oczy. Ale to była ta ukochana maskotka, ulubiona, z nią spał. I tak sobie nieraz myślałem, taki pies z taką wodogłowią i tak bardzo się spodobał. I kiedy o tym myślałem, to tak musiałem na nowo stwierdzić, że najlepszym prezentem dla mojego życia i myślę też dla waszego jest i był Pan Jezus. I że każdy z nas ma tą osobistą historię odnalezienia na swojej drodze Pana Jezusa i spośród tych wielu rzeczy, takich jak żona, mąż, rodzina, praca, może jakieś zainteresowanie, hobby, czy to właśnie Pan Jezus jest w naszym życiu najważniejszy, tym najukochańszy, tym najlepszy. I myślę, że nie muszę was przekonywać o tym, że Pan Jezus powinien być na pierwszym miejscu w naszym życiu, że to powinniśmy pilnować, bo to myślę, że wiemy, że to jest ważne. I chciałbym dzisiaj mówić na temat osoby Pana Jezusa. Myślę, że mówienie na temat Pana Jezusa jest czymś niezwykłym, bo to właśnie o Nim śpiewamy, o Nim się modlimy, do Niego mówimy, Jego szukamy. Jest to coś niesamowitego. Myślę, że każdy z nas kiedyś tam zadawał sobie pytanie, dlaczego Pan Jezus przyszedł na tą ziemię. Albo nadal je sobie stawiamy, by może pogłębić odpowiedź, dlaczego Pan Jezus pojawił się na tej ziemi. Wielu ludzi szuka odpowiedzi na to pytanie i padają różne odpowiedzi. Niektórzy uważają, że Pan Jezus był tylko takim zwykłym człowiekiem, takim wielkim nauczycielem moralności, który mówił o etyce, o zasadach, o zasadach chrześcijańskich, o wartościach i są mu wdzięczni za jego mądre rady, za dekalog, może nie za wszystkie przykazania, za te, za wybrane, które może są łatwiejsze, które im odpowiadają. I to może wszystko. Inni z kolei myślą, że Pan Jezus pojawił się na tej ziemi, żeby zobaczyć, jak nam idzie, jak idzie ludziom stworzonym przez Boga, taki posłaniec, który przyszedł sprawdzić, jak nam idzie, jak tutaj się mamy i żeby sprawdzić, jak to jest być człowiekiem, a później zdać relacje w niebie. Przy okazji dorzucił trochę przykazań, za parę rzeczy zganił ludzkość, dał przykład, jak żyć, wrócił do nieba. I jest wiele różnych koncepcji Jezusa, wiele odpowiedzi. Ale co sam Pan Jezus między innymi powiedział o tym, dlaczego przyszedł na tą ziemię? Mamy napisane to w Ewangelii Łukasza w 19 rozdziale. Przeczytam tutaj jeden werset. Ewangelia Łukasza, 19 rozdział, 10 werset. Pan Jezus mówi tak. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Że przyszedłem po to, aby szukać i zbawić to, co zginęło. I później rozwinę ten werset, ten kontekst, ale tak od czego zacząć, żeby opowiedzieć o Panu Jezusie, o Synu Bożym? Trzeba by było zacząć od pierwszej kartki Pisma Świętego, od pierwszej Księgi Mojżeszowej, pierwszego rozdziału, bo już tam mamy mowę o Synu Bożym, o Jezusie. I w innych rozdziałach pierwszej Księgi Mojżeszowej, w 18 rozdziale, w Księdze Sędziów, Księdze Izajasza w 6 rozdziale i w innych. Ale jakiś czas temu mówiłem o tych fragmentach, dlatego może przejdźmy do Ewangelii Jana, do 1 rozdziału i przeczytajmy tam kilka wersetów. Ewangelia Jana, 1 rozdział i od początku. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. I 9 werset. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełen łaski i prawdy. I 18 werset. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Kiedy patrzymy na te początkowe słowa tego pierwszego rozdziału, pierwszego wersetu, na początku było Słowo. Na początku było. To gdzie byśmy umieścili to słowo było? Ono jest poza czasem, bo zawsze było. Choćbyśmy jak daleko cofnęli czas, to słowo było. I ten drugi werset i trzeci mówi, że to słowo nie jest jakąś bezosobową rzeczą, ale tworzy i nie tylko coś, ale czytamy tutaj, że wszystko przez nie powstało. Czwarty werset mówi, że w nim było życie i te kolejne później wersety mówią, czternasty mówi, że to słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. W 9 wersecie, 8 mamy mowę o światłości, że jest światłością. W 18 wersecie jest mowa, że właśnie On objawił Ojca. I myślę, że na podstawie tych wersetów nie da się tego inaczej zrozumieć, jakże tym Słowem jest Pan Jezus, jest Syn Boży. I osoba Pana Jezusa jest różnie określana na kartach Pisma Świętego. Najczęściej oczywiście przedstawia się jako Jezus, ale także jako Pan, jako Nauczyciel, Syn Człowieczy, Syn Boży, Bóg, Pomazaniec, Mesjasz, Chrystus, Emanuel. I ciekawą rzeczą jest to, że Pan Jezus przedstawia się około 80 razy jako Syn Człowieczy. Jakby chciał podkreślić, nie zapominajcie o tym. A kiedy odszedł do nieba i minęło parędziesiąt lat, to byli ludzie, którzy zapomnieli o tym i zaczęli uczyć, że Pan Jezus nie przyszedł w ciele, że był duchową istotą. Czy to nie do nich ewangelista Jan w swoim liście, w pierwszym swoim liście, w czwartym rozdziale, w trzecim, czwartym wersecie mówi tak, wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest Boga, jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. Wy z Boga jesteście dzieci i wy ich zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w was, większy jest aniżeli ten, który jest na świecie. Drugi werset mówi, potem poznacie Ducha Bożego, wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele z Boga, jest. I ten, co nie wyznaje, że Jezus przyszedł w ciele, jest duchem przeciwnym Chrystusowi. I byli tacy, co mieli z tym problem, kiedy słyszeli tak wielkie rzeczy, które Pan Jezus dokonywał. Kiedy nie miał łódki, to chodził po wodzie. Jak zastała go burza na morzu, to zgromił burzę, uciszył morze, napustkowił, jak nie mieli co jeść, to nakarmił z niczego i to parę tysięcy ludzi. Uzdrawiał wszelką niemoc, skrzeszał z martwych. Jak trzeba było, to uzdrowił nawet naraz 10 trędowatych. Kiedy jego przyjaciel Łazarz umarł, to choć był już czwarty dzień i cuchnął, to go wskrzesił. I pokonał śmierć, zmartwychwstał i odszedł do nieba. I jakże może być człowiekiem? Wielu tak zaczęło nad tym myśleć. I tak jak kiedyś ludzie, którzy mieli problem z tym, że Pan Jezus był człowiekiem, to teraz po ponad 2000 lat jest odwrotnie. Nie wiem, czy spotkaliście kiedyś człowieka, który by mówił, że, który by wątpił w to, że Pan Jezus, który chodził po ziemi, był człowiekiem. Ja nie spotkałem takiego człowieka, ale za to spotkałem już nieraz kogoś, kto wątpił, że Pan Jezus jest Bogiem. I nasz brat Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, mówi takie słowa. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział od 18 wersetu. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem, wniweż obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzieś jest mądry, gdzieś uczony, gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga, w Jego Bożej mądrości, przeto podobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie, podczas gdy Żydzi znaku się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Dlaczego dla Żydów było to zgorszeniem, a dla Greków pogan głupstwo, bo kiedy chrześcijanie wyznawali, że Jezus jest Bogiem i oddawali Mu cześć, to Żydzi się gorszyli, a Grecy nazywali to głupstwem, bo Grecy mieli w swoim panteonie różne bóstwa, półboskie, półludzkie i dziwili się, jak wy chrześcijanie możecie mówić, że Pan Jezus był w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. Wy się zdecydujcie, albo był Bogiem, albo był człowiekiem, a nie, że był w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. I nie rozumieli tego. Ale apostoł Paweł tutaj w drugim rozdziale, w 14 wersecie to wyjaśnia, a człowiek zmysłowy nie pojmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Nasze zmysły, nasz rozum nie jest w stanie tego zrozumieć, ale kiedy czytamy Pismo Święte, kiedy widzimy, jak to jest napisane na kartach Słowa Bożego i przyjmujemy to wiarą i Duch Święty nam potwierdza, to nie jest żadnym problemem. I to też nie było problemem dla pierwszego Kościoła. Mam tutaj taki fragment z drugiego wieku, z końca, gdzieś datowany na 160-200 lat naszej ery. Pewien człowiek o imieniu Meliton Sardes napisał o Panu Jezusie takie słowa. I tak oto powieszono go na drzewie, dodając napis, który głosi, kim jest zabity, kimże jest. Powiedzieć ciężko, lecz jeszcze straszniej nie powiedzieć. Słuchajcie jednak, drżąc przed tym, z którego powodu ziemia zadrżała. Powiesili tego, co ziemię zawiesił, przebodli tego, co niebo rozpostarł. Przybili do drzewa tego, co wszystko utwierdził. Panem jest, a go znieważyli. Bogiem jest, a go zabili. Królem Izraela jest, a zamordował go Izrael własną ręką. Oto jest ten, który stworzył niebo i ziemię i ukształtował od początku człowieka. On był zapowiedziany przez prawo i proroków. On przyjął ciało z dziewicy. On został zawieszony na drzewie. On w ziemi pogrzebany. On powstał z martwych i wstąpił na wyżyny niebieskie. On zasiadł po prawicy Ojca. On ma władzę sądzić i zbawić wszystko. Przez Niego Ojciec stworzył to, co jest od początku i aż na wieki. On jest Alfą i Omegą. On jest początkiem i końcem. Początkiem niepojętym i końcem nieuchwytnym. On jest Chrystusem. On jest Królem. On jest Jezusem. On jest Wodzem. On jest Panem. On powstał z martwych, on zasiadł po prawicy Ojca, nosi Ojca, jest przez Ojca niesiony. Jemu chwała i moc na wieki wieków. I to jest właśnie wiara wczesnego Kościoła, który otrzymał natchnione pisma i uwierzył świadectwu. Wczesny Kościół wiedział, że Jezus opisany w Nowym Testamencie nie może być zwyczajnym człowiekiem. Owszem, był prawdziwym człowiekiem, nie zaprzeczam temu, ale patrzyli oni szeroko otwartymi oczami na pełnię objawienia. Wierzyli, że jest jeden prawdziwy Bóg, ale zobaczyli pełnię objawienia i rozpoznali, kim tak naprawdę Jezus był, kim Jezus jest. I 2000 lat temu Bóg osobiście wkroczył do ludzkiej rzeczywistości i ma to znaczenie, jest ponadczasowe. Prorok Izajasz 700 lat przed Chrystusem w jego umyśle, w jego sercu pojawił się taki piękny tekst. Może go odczytajmy. Księga Izajasza, 9 rozdział, 5 werset. Czytamy tutaj tak. Księga Izajasza, 9 rozdział, od 5 wersetu. I spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Bóg dał nam swojego Syna, na którym spocznie władza i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny i Książę pokoju. Jakbyśmy nie patrzyli na przestrzeni wieków, to wielu było ludzi, którzy próbowali odgrywać rolę cudownych doradców ludzkości, boskich mocarzy, ojców nieprzemijalnych. Pośród miliarda ludzi naszej planety tylko Pan Jezus tak naprawdę jest i był cudownym doradcą, Bogiem mocnym, Ojcem odwiecznym, Książem pokoju. Jest tylko jedna osoba, do której możemy odnieść te słowa, a ma na imię Jezus. A żeby odróżnić od innych Jezusów, to nazywa się Jezus Chrystus. I ja i ty otrzymaliśmy cudownego doradcę, ale czy korzystamy z rad tego cudownego doradcy? Jestem przekonany, że jeśli mamy kogoś takiego jak Pan Jezus, jeśli mamy cudownego doradcę, to jesteśmy szczęśliwi. Mamy kogoś, u kogo możemy szukać porad, pocieszenia. W nim jest sens naszego istnienia. Więc nie musimy być zgubieni, bo mamy cudownego doradcę. Chociaż mamy wolną wolę, to źle by było, gdybyśmy nie korzystali z rad Pana Jezusa. Bo Pan Jezus całą swoją służbą potwierdza, że jest absolutnie cudownym, najlepszym doradcą, ma plan dla naszego życia. W każdej dziedzinie życia, czy to fizycznej, czy psychicznej, czy duchowej, On ma radę do naszego życia. Pomyślmy przez chwilę, jakby ten świat wyglądał inaczej, gdyby On na swojego doradcę wybrał zawsze Pana Jezusa. Jakby Polska inaczej wyglądała, gdyby ludzie na swojego doradcę wybierali Pana Jezusa. Zatem nikt z nas dzisiaj czy w przyszłości nie musi być zgubiony, nie musi odczuwać pustki, ale możemy korzystać z Jego rad za darmo, a Jego rady mamy opisane w Piśmie Świętym. Możemy za darmo sięgać. Każdy z nas ma dostęp do Pisma Świętego i możemy korzystać z tych rad. I ci, którzy nazwą Pana Jezusa swoim doradcą, którzy Go uczynią swoim doradcą, są naprawdę szczęśliwi. Tutaj czytamy dalej, że Pan Jezus jest także Bogiem mocnym. To oznacza, że koniec z bezsilnością. Pan Jezus, kiedy chodził po ziemi, to chodził i nauczał jako moc mający. To, co już mówiliśmy, był w stanie uciszyć burzę, rozmnożyć pokarm, wskrzesić zmartwych, uzdrowić wszelką niemoc, wyzwolić osobę opętaną. Nawet taką, z którą ludzie już nie byli w stanie sobie dać rady, co była przykuta kajdanami gdzieś na ustępnym miejscu. I nieszczęście by było, gdybyśmy siłę do życia korzystali tylko z sytuacji, tylko czerpali od ludzi, a nie od Boga, Boga mocnego. Zatem, kiedy nam brak sił do życia, to nie musimy się zapisywać na jakiś kurs jogi czy na jakieś inne praktyki, żeby zbudzić sobie siłę, ale w Bogu szukajmy tej siły, bo On jest Bogiem mocnym. Bóg mocny jest nam dany. Możemy sobie zawsze przypomnieć tę obietnicę z 9 rozdziału Księgi Izajasza, że Bóg nasz jest Bogiem mocny. Kiedy apostoł Paweł pisze list z więzienia, to takie słowa wyrywają się z jego wnętrza, z jego serca. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. A Szczepan, który jest tak mocno atakowany i tyle ma przeciwników, aż 60 wersetów Łukasz opisał to w Dziejach Apostolskich i poświęcił temu wydarzeniu, głosi z mocą słowo, obdarzony z mocą z wysokości, wygłasza takie niesamowite kazanie i odchodzi do wieczności, do Pana Jezusa. I dalej tutaj czytamy, że Pan Jezus jest także Ojcem, Ojcem od wieczności, zatem nigdy nie musimy się czuć samotni, nie musimy się już czuć samotni. Ja nie mam już rodziców, odeszli do wieczności, ale czy to usprawiedliwienie, by się smucić, by być rozgoryczony? Nie ma powodu, by się smucić, by być rozgoryczony, zdecydowanie nie, bo mam Ojca w niebie, który powiedział, że oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Inny fragment Pisma Świętego mówi, nie zostawię was sierotami, jak odejdę, to poślę w zamian Ducha Świętego, od Ojca. Pismo Święte mówi także, że tym, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Koniec z osieroceniem. Mamy Ojca w niebie. Ja nigdy nie miałem babci, bo za późno się urodziłem. Dziadka miałem tylko parę lat, ale kiedy oddałem swoje życie Jezusowi, to byłem o tym zawsze przekonany, że mam Ojca w niebie. I zawsze byłem wdzięczny za te słowa. Te słowa były ulubionym słowem, że niech się nie tworzy serce wasze, wierzcie w Boga, wierzcie we mnie. W domu Ojca mojego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, bym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. I to są właśnie niesamowite słowa, które dają w nasze życie radość. I zawsze, kiedy nie chce nam się żyć, kiedy nam jest smutno, kiedy dopadają nas zmartwienia, smutki, to przypomnijmy sobie, że mamy Ojca w niebie, że On na nas czeka, że przyjdzie dzień, co będziemy już z Nim każdego dnia. Pan Jezus to także Książę Pokoju. Koniec z niepokojem, koniec ze strachem, stresem, obawami, troskami, bo Pan Jezus jest pokojem. Chociaż tu na ziemi nie ma pokoju, sprawiedliwości, to w Jezusie mamy prawdziwy pokój. Pismo Święte mówi, że pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie z nami, będzie nas strzec. Pan Jezus jest prawdziwym pokojem. W sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy. Tak nam radzi nasz brat Paweł w liście do Kolosan. I ludzie otrzymują pokojowe nagrody Nobla i chwilę się tym nacieszą, ale najpewniejszy pokój jest w Panu Jezusie. I dobra wiadomość na dziś to koniec niepokoju. Pan Jezus swój pokój nie dał światu, ale dał go nam. Swój pokój daje wam, nie dał go światu, ale nam. Kiedyś powiedział uczniom, pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam, niech się wasze serce nie trwoży. I dzięki Jezusowi nikt dzisiaj nie musi być zagubiony, bezsilny, ani osamotniony, ani pełny strachu. Każdy z nas może go nazwać swoim doradcą, swoim Bogiem mocny, swoim Ojcem, Księciem Pokoju. Każdy z nas może doświadczyć Jego rad, Jego ojcowskiego ciepła. I tak jak mówiłem paręnaście minut temu, co Pan Jezus powiedział o sobie, w jakim celu przyszedł na tą ziemię, to przeczytajmy ten werset jeszcze raz z Ewangelii Łukasza z 19 rozdziału, 10 werset. Ten kontekst tutaj tego 19 rozdziału Ewangelii Łukasza mówi o tym, że Pan Jezus przyszedł tutaj na kolację do domu Zacheusza, wielkiego grzesznika, który właśnie się nawrócił i rozradowany tym faktem, Pan Jezus mówi te słowa, które są zapisane w tym 10 wersecie, że przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Aby szukać i zbawić to, co zginęło. Ale czy Bogu coś zginęło? Czy Bogu coś zginęło? Tak. Człowiek się zagubił, człowiek się zatracił, człowiek zagubił się, człowiek odszedł od Boga, zbłądził. Człowiek, który został stworzony do społeczności z Jezusem. Człowiek, którego Bóg otoczył swoją miłością, wybrał inną drogę, odszedł od Niego, źle wykorzystał swoją wolę. I Pan Jezus mówi, że przyszedł po to, aby szukać i zbawić. Cieszę się, że jest tutaj napisane, że Pan Jezus przyszedł, aby szukać i zbawić, a nie tylko, żeby zbawić, bo mógłby przyjść, aby zbawić, zasiąść na jakimś wielkim tronie i czekać. Przyjdźcie do mnie, jeśli chcecie. Ja was zbawiłem, przyjdźcie. Ale tutaj czytamy, że Pan Jezus nie tylko przyszedł, aby zbawić, ale żeby też szukać. Bo gdyby tylko czekał, gdyby tylko zbawił, to może by się nie doczekał na człowieka, ale Bóg szuka każdego człowieka. I dlatego Pan Jezus przyszedł na tą ziemię, aby szukać i zbawić. Czy myśleliście kiedyś o sobie jako o człowieku, którego Pan Jezus szukał? Jakie to jest niesamowite, że Bóg nas szuka, że Syn Boży, Pan Jezus przyszedł, żeby szukać, aby nas znaleźć i zbawić, aby dać życie wieczne, przebaczyć nasze grzechy. To jest niesamowity fragment, który pokazuje, kim Pan Jezus jest, jak niesamowicie ukochał człowieka. Mamy też inne fragmenty, takie jak Ewangelia Jana, 3:17. Jest tutaj mowa, że Bóg wyleje kiedyś sąd na ten bezbożny świat, który go odrzucił, ale Bóg jest pełen miłosierdzia, łaski, dobroci i pragnie zbawić, pragnie przebaczyć, nie lubuje się wylewania sądu i posłał swojego Syna w ściśle określonym celu. Przeczytajmy ten werset, to są słowa Pana Jezusa, albowiem tak, bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Dlaczego Pan Jezus przyszedł na tę ziemię? Czy po to, aby nas znaleźć, osądzić, ukarać, bo na to zasługujemy? Czy przyszedł po to, aby nas znaleźć, aby pojednać się z nami, dać nam zbawienie, życie wieczne, nawiązać z nami relacje, pojednać nas z Bogiem i wszystko, czego oczekuje od nas, to zaufania, to wiary w Niego, wiary w Jego dzieło. Pan Jezus szuka, bo tak bardzo Mu zależy na tym, aby dać nam zbawienie, aby dać nam życie wieczne, aby przebaczyć nam grzechy. I to pragnienie zaprowadziło Go aż na krzyż, na którym umarł za nasze grzechy. To pragnienie było tak mocne, że pokonał śmierć i trzeciego dnia powstał z martwych i ma teraz pełne prawo, żeby dać nam zbawienie, żeby dać nam odpuszczenie grzechów, dać życie wieczne i wszystkim tym, którzy tego zapragną, którzy wyciągną swoją rękę i powiedzą, chcę, żebyś dał mi to zbawienie. Którzy zwrócą się do Niego z prośbą o ten dar. Pismo Święte mówi, że Pan Jezus nie jest daleko od nas. On jest blisko nas. Kiedyś jechałem samochodem i zabrałem taką młodą osobę na okazję. I tak mi się z tą osobą dobrze rozmawiało i było wiele emocji. I zacząłem mówić o Jezusie, o niebie, o tym, co nas czeka. Że ta osoba mi przerwała, mówi, mówisz tak o Bogu, jakby siedział w tym samochodzie. Mówisz tak, jakby ten samochód już był niebie. Ja mówię, bo tak jest. Tak jest, mówię. Pan Jezus nie jest daleko od nas. Słowo Boże mówi, że Pan Jezus jest blisko nas. I to jest właśnie niesamowite, że Pan Jezus jest blisko nas. Jeśli jesteś na tym miejscu, nie znasz jeszcze osobiście Pana Jezusa, to chcę, abyś wiedział, że Pan Jezus nie jest daleko od ciebie, że jesteś tu, bo Pan Jezus cię szuka, jesteś tu, bo Pan Jezus pragnie mieć z tobą relacje, pragnie się z tobą pojednać. Pan Jezus pragnie ci przebaczyć, dać nowe życie. I są inne miejsca, które też opisują to, jakim Pan Jezus jest. Ewangelia Jana, 10 rozdział, opisuje o tym, przedstawia Pana Jezusa jako dobrego pasterza, który troszczy się o swoje owce, o każdą owcę, o słabą, o mocną, o bezsilną. I 10 werset 10 rozdziału Ewangelii Jana mówi tak, że złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać, a ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Ja jestem dobry pasterz, który dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Złodziej, czyli złodziej jest tutaj nazwany, diabeł jest tutaj nazwany złodziejem. I nie wiem, czy wierzysz w diabła, nie w takim sensie, że mu ufasz, ale czy wierzysz w jego istnienie. Pismo Święte wyraźnie naucza, że diabeł istnieje i że mamy wiele dowodów na świecie, na jego działanie, na przejawy jego działania. I złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. W tamtych czasach, jeśli ktoś chciał wykraść owce, to zazwyczaj używał dwóch sposobów. Albo podkopywał się pod mur i wchodził do środka, albo przeskakiwał przez mur i wpadał do środka, chwytał taką owcę, podrzynał jej gardło i albo przeciągał, albo przerzucał przez mur i koledzy zabierali taką owcę. I taki obraz jest tutaj przedstawiony. Może nie zdajesz sobie sprawy z tego, ale jest ktoś, komu zależy na tym, by cię zniszczyć, aby zniszczyć twoją rodzinę, aby zniszczyć twoje życie. Jest ktoś, kto będzie nas kusił pięknymi rzeczami, tylko po to, by zaprowadzić nas do pułapki, z której już nie będziemy mogli się wydostać. I Pismo Święte nazywa tego kogoś szatanem, diabłem. I Pan Jezus nazwał go tutaj złodziejem, że kradnie coś, co do Niego nie należy. Kradnie ludzi, którzy do Niego nie należą. Kradnie ludzi, których stworzył Bóg. Kradnie życie, które jest darem Boga. Darem dla Ciebie. Okrada Ciebie z wielu błogosławieństw, które mogłyby być udziałem Twojego życia. I tym zajmuje się. Zmarnowane lata, rozbite rodziny, tragedie, przez które ludzie przechodzą. Wszystko to jest Jego dzieło. On to robi. A Pan Jezus mówi w swoim słowie, że On przychodzi po to, by kraść, zażynać i wytracać, ale na szczęście Pan Jezus nie kończy ten werset na tym miejscu, ale dodaje, ale ja przyszedłem. To prawda, że złodziej przyszedł, to prawda, że jest wiele zła na świecie, to prawda, że złodziej okrada ludzi, ale ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. I przyjmie się temu obrazowi. Owca z poderżniętym gardłem, przerzucona, przeciągnięta przez mur, w rękach złodziei, martwa, bezradna, nie jest w stanie sobie poradzić, nic już nie może zrobić, żeby zmienić swój stan. I taką owcą byliśmy. Ale Pan Jezus wyrwał nas z ręki złodzieja, dał nam nowe życie, lepsze życie, obfite życie, życie z Bogiem, życie wieczne. Życie niesamowite, chociaż byliśmy bez szans, martwi duchowo, w więzach grzechu, to był dzień, kiedy spotkaliśmy Pana Jezusa. Pan Jezus nas ożywił, dał do naszego serca Ducha Świętego. O, jak często lubimy opowiadać, jak Pan Jezus nas wyrwał, jak nas wyprowadził, jak nas prowadzi przez życie. Lubimy opowiadać historię swojego nawrócenia i każdy z nas ma taką historię swojego nawrócenia. Każda historia jest inna, jest niesamowita, jest piękna. I ta owca zaczyna nowe życie z Bogiem dzięki prostej wierze, dzięki oddaniu się temu, który ma moc wyratować. Dzięki oddaniu się w ręce Zbawiciela, w ręce Odkupiciela. W Piśmie Świętym mamy wiele przykładów ludzi, którzy znaleźli się w potwornym położeniu. I znamy przykłady różnych ludzi, którzy znaleźli się w miejscu beznadziei, którzy byli słabi, grzeszni, może na których już inni postawili krzyżyk, że z niego to już nic nie będzie. Ale kiedy spotykają na swojej drodze Pana Jezusa,
to ten odmienia
ich życie. Tak, ten Zacheusz przełożony nad celnikami, który kolaborował z Rzymianami, pobierał kasę i brał więcej niż mógł, bo prości Żydzi nie byli w stanie mu się przeciwstawić. Ale kiedy pojawił się Pan Jezus w jego okolicy, kiedy postanowił się spotkać z nim, kiedy postanowił z nim porozmawiać, to Pan Jezus zmienił jego życie. Pod wpływem rozmowy postanowił oddać to, co ukradł. Postanowił zmienić swoje życie, już nie być tym kolaborantem, tym złodziejem, już być uczciwy. I w Piśmie Świętym mamy wiele takich przykładów, jak historia Pana Jezusa i Samarytanki. Ta kobieta, która już nic nie wierzyła, miała 5 mężów. Już ten 6 nie był jej mężem, bo już nie ufała. Po co ponownie wychodzić za mąż, jak 5 razy się nie udało. I dzisiaj to jest modne. Wielu ludzi się zagubia w relacjach. Żyją tak byle jak, bez związku, bo po co, bo może się nie udać. Ale Pan Jezus, kiedy spotkał się na pustkowiu z tą kobietą, znamy tą historię, odmienił jej życie. Ona to wszystko zostawiła, pobiegła do miasta, zaczęła głosić, już przestała się wstydzić. Zaczęła ogłaszać, że spotkała Mesjasza. I myślę, że to jest niesamowite, kiedy Pan Jezus przychodzi do naszego życia, odmienia nasze życie i daje nowy cel, nowy sens, bo On ma plan do naszego życia. Tak zawsze cieszę się z tego, że On ma plan i że On nam pomaga realizować, bo my znamy przyszłości, a On zna przyszłość. I On może nam pomóc ten plan realizować, prowadzić nas, bo On jest drogą, prawdą i życiem. I chciałbym, żebyśmy pomodlili się, żebyśmy powstali i podziękowali za Jezusa, oddali chwałę Jemu, uwielbili osobę Pana Jezusa. Powstańmy, zawołajmy do Boga. Panie Jezu, tak bardzo Ci dziękuję za to, że Ty nas wykupiłeś.